Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 25 października, rozpoczął się nowy wojskowy zamach stanu w Sudanie. Zarówno tymczasowy premier tego państwa oraz niektórzy urzędnicy państwowi zostali aresztowani przez wojsko, o czym zresztą poinformowało sudańskie Ministerstwo Informacji. Warto dodać, że jest to kolejny zamach stanu, który odbył się, no, można powiedzieć, po niedługo ponad 2 latach trwania demokracji. Ostatni zamach stanu odbył się w kwietniu 2019 roku. Ten zamach stanu jest, można powiedzieć, takim skutkiem ostatnich napięć wewnętrznych w tym państwie. Warto tutaj przypomnieć, że w kwietniu 2019 roku obalony został prezydent Omar al-Bashir, który rządził przez niemal 30 lat tym państwem. Wtedy władzę przejęła tymczasowa rada wojskowa, która dosyć szybko, bo w lipcu, porozumiała się z cywilną opozycją. Podzielono się, można powiedzieć, władzą w tym okresie przejściowym, a to wszystko miały spiąć klamrą demokratyczne wybory. Natomiast już od samego początku widać było, że zwolennicy Omara al-Bashira nie przestawali, można powiedzieć, tutaj działań, które miały na celu powrót do władzy, i to napięcie systematycznie narastało, tym bardziej, że pod koniec września wyszło na jaw, że właśnie grupa oficerów związanych z Omarem al-Bashirem spiskowała w celu przejęcia władzy. Pod koniec września zostali oni aresztowani. Doprowadziło to do można powiedzieć, nasilenia tych wszystkich dawnych podziałów między grupami, które domagały się wprowadzenia rządów wojskowych, no i tą grupą, która jest zwolennikami rządu cywilnego. Właściwie można powiedzieć, że ten sojusz cywilów i wojska w Sudanie był bardzo, ale to bardzo słaby. Można powiedzieć, że to był taki swoisty, kruchy sojusz. I ta tymczasowa Rada Suwerenna, na czele której od sierpnia 2020 roku stał właśnie Abdali Hamdok, były zresztą współpracownik ONZ, ekonomista, od samego początku była wielką słabością tego państwa. Warto w tym momencie zadać sobie pytanie, jakie znaczenie geopolityczne odgrywa Sudan i jakie potencjalne skutki może mieć obecny zamach stanu. W tym kontekście trzeba przyjrzeć się nieco szerszej perspektywie po 1991 roku i zobaczyć, jak to przez ostatnie 3 dekady wyglądało na świecie i jak wyglądała ta pozycja Sudanu. Trzeba przyznać, że po październiku 1993 roku, kiedy Omar al-Bashir ogłosił się prezydentem Sudanu, kiedy wprowadził rządy autorytarne, zresztą zdominowane przez islamistów, Sudan był krajem pozostającym w takiej globalnej izolacji. Dopiero po zwycięstwie opozycji, po obaleniu rządów Bashira w kwietniu 2019 roku, o czym wspomniałem, Sudan został usunięty z amerykańskiej listy sponsorów terroryzmu, mówimy o państwowych sponsorach terroryzmu, i tutaj oczywiście warto wspomnieć, że wielu komentatorów, wielu analityków zajmujących się tą częścią Afryki upatrywało w tym wielką szansę na rozwój gospodarczy tego państwa. Sudan szybko pozyskał nowych sojuszników, i to w skali międzynarodowej, takich jak Stany Zjednoczone, Izrael czy Federacja Rosyjska, oraz w skali regionalnej, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. Starzy sojusznicy, tacy jak Katar czy Turcja, można powiedzieć, zostali nieco odsunięci od Sudanu. Nowi partnerzy Sudanu zaczęli upatrywać, no, można powiedzieć, dużą wartość tych relacji z uwagi na zasoby naturalne tego państwa. Sudan posiada spore zasoby gazu ziemnego, złota, srebra, cynku, żelaza czy chromu. No i tutaj myślę, że dobrym przykładem jest polityka Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która była nakierowana na import złota wartego no, miliardy dolarów w ciągu ostatniej dekady. To jest wartość kilku miliardów dolarów i tutaj warto podkreślić, że Sudan jest jednym z trzech największych eksporterów złota i to niewątpliwie miało bardzo istotne znaczenie, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych sojuszników. To zresztą ta polityka. Wspomniałem o tym, że dotychczasowi sojusznicy Sudanu, Katar czy Turcja, zostali odsunięci po obaleniu rządów Bashira w 2019 roku. No i można tutaj zaakcentować fakt, że Turcja starała się zdobyć taki swoisty przyczółek geostrategiczny na wyspie Suakin w północno-wschodnim Sudanie, kiedy podpisała w 2017 roku umowę na rozbudowę portu i utworzenie takiego specjalnego doku dla marynarki wojennej, więc to już wtedy wywoływało bardzo duże niepokoje, takie napięcia zarówno w Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w Egipcie, no, z uwagi na obawy przed rosnącą potęgą Turcji i możliwością wywierania przez to państwo takiego nacisku czy też wpływu na obszarze Morza Czerwonego. Warto wspomnieć, że w 2018 roku, czyli rok przed obaleniem Bashira, Sudan podpisał dużą umowę o wartości 4 miliardów dolarów z Katarem na rozbudowę portu Suakin. To zresztą także oddawało bardzo dobrze te ambicje Kataru, aby oddziaływać na Morze Czerwone, i potraktowane to było w regionie jako próba przeciwdziałania obecności morskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich w rogu Afryki. Po upadku Bashira, no tak naprawdę wiele państw zaczęło opracowywać własne strategie wobec Sudanu i tutaj myślę, że ta polityka Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest bardzo znamienna, ale co bardzo ciekawe, również Izrael w 2020 roku porozumiał się z nowymi władzami, ogłoszono normalizację stosunków i właściwie zresztą także i te wpływy w Izraelu postanowili politycy w Chartumie wykorzystać do usunięcia Sudanu z amerykańskiej listy sponsorów terroryzmu. Kiedy Amerykanie zaczęli wycofywać się z Bliskiego Wschodu, tutaj można powiedzieć bardzo szybko pojawiły się wpływy rosyjskie. W listopadzie 2020 roku prezydent Władimir Putin polecił rosyjskiemu Ministerstwu Obrony zawarcie 25-letniego porozumienia z władzami Sudanu w sprawie utworzenia nowej rosyjskiej bazy morskiej w port Sudan, która miałaby na stałe gościć około 300 rosyjskich żołnierzy. To zresztą był pewien skutek już podpisania w 2019 roku przez Moskwę i Chartum umowy o współpracy wojskowej. Ta umowa została podpisana na 7 lat i miała umożliwić wizyty rosyjskich okrętów wojennych, a także rosyjskich samolotów wojskowych właśnie w Sudanie. Mówiono także o wymianie informacji wywiadowczych. Było to rzeczywiście bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, spektakularna wolta w tym czasie, jeśli chodzi o władzę w Chartumie, ale był to, tak jak powiedziałem, jeden ze skutków wycofywania się wpływów amerykańskich. Moskwa, no, można powiedzieć, że tradycyjnie była jednym z takich wiodących dostawców broni do Afryki subsaharyjskiej, więc ta nowa baza morska miałaby istotne znaczenie z punktu widzenia, no, nie tylko geostrategicznego, ale także ekonomicznego dla Moskwy. Mówiąc o najnowszej historii Sudanu, no nie sposób nie wspomnieć o oddzieleniu się Sudanu Południowego, chrześcijańskiego Sudanu Południowego w 2011 roku, kiedy było to skutkiem referendum niepodległościowego, a także nie sposób nie powiedzieć, że w okresie rządów Omara al-Bashira Sudan był jednym z takich szlaków transportowych dla Hamasu. Chodzi oczywiście o przemyt broni, co było bardzo takim, można powiedzieć, solą w oku dla Izraela. To zostało ukrócone w 2019 roku. Okres kształtowania się nowego ładu międzynarodowego, okres wykuwania się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, no, jest tym czasem, w którym intensyfikuje się wszelkiego rodzaju niestabilność na świecie. Można powiedzieć, że państwa trzeciego świata są postrzegane przez mocarstwa jako teren rywalizacji, bardzo często w formie wojen zastępczych, czy też różnego rodzaju konfrontacji zastępczych, niekoniecznie oczywiście militarnych. Dziś możemy mówić, myślę, że bez cienia przesady, o pewnej geopolityce niestabilności, o tworzeniu właśnie takiego środowiska międzynarodowego, w którym będzie się dokonywało tworzenie różnego rodzaju próżni bezpieczeństwa, i Sudan, myślę, że jest takim jednym z przykładów tworzenia właśnie takiej próżni bezpieczeństwa, takiej geopolityki niestabilności. Jest to oczywiście pożądane przez te państwa, te mocarstwa, które dążą do stworzenia świata policentrycznego, do stworzenia świata wielobiegunowego. I tutaj zresztą widać to słabnięcie tej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Myślę, że i Afryka, i Bliski Wschód dobitnie pokazują, że mamy do czynienia z kształtowaniem się już zupełnie nowego ładu międzynarodowego, a ten okres niestabilności potrwa jeszcze co najmniej, moim zdaniem, kilkanaście lat. Dziękuję Państwu za uwagę.